Otwórzmy nasze Biblię, jeżeli je macie przy sobie, albo włączcie wasze iPady, telefony i czym tam jeszcze używacie, żeby czytać Słowa Bożego na pierwszej Księdze Królewskiej, 18 rozdział, pierwsza Księga Królewska, znane wydarzenie ze Starego Testamentu, wydarzenie nieraz poruszane w czasie wykładów. I popatrzmy dzisiaj znowu, co Pan Bóg będzie chciał nam powiedzieć. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, czytajmy od 17 wersetu. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. A Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest 450. Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i podświartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej. I wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który znieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej. Wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów. Ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył drwa, podświartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Amen. Co za historia. Czasami może się nam wydawać, że co my mamy wspólnego z tą historią. To było dawno, to byli jacyś prorocy, jacyś fałszywi prorocy, jakiś zły król i tak dalej. Chcę wam powiedzieć dzisiaj, wielu ludzi znajduje się związanych nieszczęściem, pośmiewiskiem, ciężarem i w taki czy inny sposób dokładnie taką samą modlitwą się modlą, jak ten poruszający werset. Panie, odpowiedz, pokaż, że to Ty. Panie, pokaż przed całą moją rodziną, pokaż przede mną samym, że jesteś Bogiem. To nie jest historia o tym, że nasi zawsze wygrywają, a tamci źli zawsze przegrywają. Główne przesłanie tej historii, która zaczyna się jakieś 9 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa, jest niezwykle aktualne i dzisiaj. I od początku te słowa, które tak, wiecie, dotykają mnie w tej historii, nieraz patrzyłem na nią może, ale troszeczkę pod innym kątem. Eliasz zaczyna mówić do ludzi to, co dzisiaj często potrzebujemy usłyszeć, to, co Duch Święty do nas mówi i powiada do nich takie słowa: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal, idźcie za Nim. Czy można powiedzieć to jaśniej? Wiecie, kiedy mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie strony, używa tu takiego hebrajskiego słowa saif. Widzieliście na pewno, chodzi o takie dwie kule z dwóch patyków. Innymi słowami, jak długo będziecie chodzić jak inwalidzi. Innymi słowami, jest coś kalekiego, chorego w postawie Bożego ludu. Czy to nie jest przesłanie do mnie dzisiaj? To jest przesłanie o tym, że Pan jest uzdrowicielem, Pan jest ratunkiem, Pan jest tym, który podnosi. Celem tego, co chcę dziś powiedzieć, jest to, abyście, przyjaciele, jechali dzisiaj do domu i czuli się, że jest nadzieja, którą Duch Święty wkłada w twoje i moje serca, abyśmy w tym naszym zagubieniu, zagniewaniu, schorowaniu, rozbiciu mieli odwagę wybierać Pana, my wszyscy. Gdzie Eliasz, prowadzony przez Pana, poszedł na spotkanie z Achabem. Nie chcę dużo detali mówić, kiedyś mówiłem bardzo detalicznie, bardzo szczegółowo tutaj na te tematy. Wyszedł wprost z Sarepty, gdzie Pan uczył go pokory i ufności. Spotyka króla i zostaje nazwany, zwróćcie uwagę, jak król na niego mówi, sprawco nieszczęść w Izraelu. Dlaczego go tak nazywał? Dlatego, że chodził z Bogiem i miłował Boga. Achab był przesądnym człowiekiem. Wierzył w różnego rodzaju przesądy pogańskie, oddawał cześć bałwanom, miał jedno z najbardziej bezbożnych żon w historii Izraela i prowadził pełne odstępstwa, pełne wrogości wobec Boga życie. Wiecie, dla niego Eliasz to był sprawca nieszczęść, gdyż wszystko, co reprezentował, oskarżało jego bezbożność, oskarżało to, kim był. Kiedyś miałem znajomego, który się nawrócił i oddał swoje życie Jezusowi i podobnie zanim ponawracała się jego rodzina, dokładnie to samo mu powiedzieli. Nawet jego żona, powiedzieli mu, przez ciebie nasza rodzina będzie miała nieszczęście, bo chodzisz, czytasz jakąś Biblię, modlisz się do jakiegoś Boga zamiast chodzić do kościoła, tak jak zawsze chodziliśmy. Wiecie, w języku hebrajskim to słowo sprawco nieszczęść ma takie bardzo mocne, głębokie znaczenie. Innymi słowami, gdyby chcieć to przetłumaczyć, on nie tylko nazwał sprawcą nieszczęść, ale dosłownie w pełnym znaczeniu powiedział do niego, ty obłudny wężu, ty gadzie, przez którego zło przychodzi na nasz kraj. Tak mocno do niego powiedział. Ale Eliasz nie przyszedł z nim walczyć i sprzeczać się na przezwiska. Wiecie, jak dzieci w przedszkolu. Głupi jesteś, nieprawda, ty jesteś głupi. Nieprawda, ty jest. Eliasz się z nim nie zamierza sprzeczać. Eliasz wie, że to do niczego nie będzie prowadzić. I mówi, zbierz lud, bo zawsze trzeba zebrać lud, kiedy jest trudny czas. Kiedy był trudny czas, kiedy naród Boży wędrował przez pustynię i groziło im, że całkowicie się potracą, że w końcu albo poginą na tej pustyni, albo zapomną o Bogu, albo stoczą się w krytycyzm, gorycz i rozczarowanie, Bóg dał już wtedy Mojżeszowi radę, co zrobić. Pamiętacie, co wtedy powiedział Pan do Mojżesza? Zbierz naród wokół skały. A Paweł nam w Nowym Testamencie co powiedział? A skałą tą był Chrystus. Zbierz naród wokół Zbawcy. Zbierz naród wokół Boga. Sytuacja, o której czytam, dzieje się w czasach, kiedy deszcz nie padał już od kilku lat. I Achab oczywiście mówi i wierzy, że to wszystko przez Eliasza, którego traktował prawie jak gdyby był magiem. Susza była spowodowana bezbożnością jego rządu, jego postępowania. Nie Eliasza, ale tak w taki sposób oskarża proroka. Wiecie, dzisiaj na świecie wielu wierzących jest prześladowanych. Wielu ludzi, którzy rzeczywiście decydują się nie chodzić do kościoła, ale być kościołem. Wyznać Jezusa swoim Panem, zacząć się modlić, być uczniami Jezusa, jest nazywanych sprawcami nieszczęść, jest oskarżanych o to samo, bo przecież świat mówi, wystarczy pomodlić się, wystarczy sobie jakiś obrazek załatwić, wystarczy sobie wyznaczyć jakieś nabożeństwo, na które się pójdzie, załatwić swoje sprawy z Bogiem. Czasami traktujemy tego Pana Boga trochę tak, jak jacyś ludożercy traktowali jakiś słupek wyrzeźbiony w kształcie zwierzęcia czy człowieka w dżungli, szli do niego, modlili się i tak naprawdę ich modlitwa nie polegała na tym, że chcemy Cię kochać, naśladować. Cała ich modlitwa miała jeden sens. Niech nam nic na głowę nie spadnie, niech wszystko będzie dobrze, masz tu swoje, wypchaj się, jesteś naszym Bożkiem. Bóg nie jest zainteresowany taką relacją. Jesteś sprawcą nieszczęść, mówi mu król, bo przez ciebie nie ma deszczu, bo przez ciebie jest zło, ale my wiemy, Duch Święty nam objawia w natchnionym słowie, że on był tego powodem. Ale tak mówię, wiecie, obserwuję dokładnie tak samo, Kościół jest prześladowany przez 2000 lat, odkąd wielu ludzi wyruszyło za Jezusem. Tak prześladowano Jezusa. Mówiono, że przez Niego różne złe rzeczy, że przez Niego jeszcze Rzymianie zniszczą. Pamiętacie, jak faryzeusze mówili, lepiej Go usunąć, bo nam Rzymianie jeszcze coś złego zrobią. Jesteś sprawcą nieszczęść, bo zmieniłeś towarzystwo z tego, w którym Słowo Boże mają za nic, na to, w którym Słowo Boże szanują. Wiecie, kiedy się chodzi do baru, nikt cię nie oskarża. Ale kiedy zaczynasz mówić, że Jezus jest Panem, wielu ludzi przestaje cię lubić. Wielu ludziom się to nie podoba. Kiedy mówisz piękne religijne słowa, kiedy odczytujesz jakieś piękne jubileuszowe listy z kazalnicy i wszyscy robią i po 40 minutach idą do domu, nic się nie dzieje. Ale kiedy mówisz ludziom, że musisz się nawrócić, musisz wyznać swoje grzechy, ochrzcić się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i stać się uczniem Jezusa, ludzie ci powiedzą, nie podoba nam się to. To nie jest polityka, którą nas uczyli, ale my się polityką nie zajmujemy. Eliasz nie wdaje się w dyskusję. Ta praktyka życia miała pokazać, do kogo przyzna się Bóg. Jezus miał dokładnie ten sam problem. Ludzie za Nim wyruszyli, zmienili życie. Szli nad Jordan, wyznawali swoje grzechy, zaczynali żyć zupełnie inaczej i światu się to nie podobało. I my wiemy, Jezus mówił, że wcześniej tak się działo. Mówił: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz kogo? Proroków. Ja ich do ciebie posyłam. Chcą, żebyś zmienił swoje życie. Zabijasz. Popatrzcie na apostołów. Kiedyś nauczałem na temat 12 apostołów. Większość z nich zamordowano okrutnie. Obdarto ze skóry, przepiłowano, zatłuczono pałami, ukrzyżowano do góry nogami, byle tylko się ich pozbyć. Światu się to nie podobało. Eliasz nie zamierza się wdawać w dyskusję. Kto jest Bogiem? Naród stanął w miejscu, kiedy już sami nie wiedzą, kto jest Bogiem. Mówi się do nich, a Biblia mówi, oni stoją i milczą. Oni się nie odzywają, bo już sami nie wiedzą, co mają powiedzieć. Wiecie, dla nas to też musi być ważne, aby Bóg się do nas przyznawał. Coś wam powiem, nie ma bardziej nieszczęśliwego, biednego i tworzącego kompletne rozczarowanie i smutek chrześcijaństwa, niż chrześcijaństwo, którym wszystko ja muszę robić. Ja muszę przyjechać do kościoła, ja muszę coś powiedzieć, ja muszę coś dać, ja muszę coś zrobić, ja muszę odjechać, ja muszę przestrzegać wszystkiego, a Boga jakby nie było, życie jakby było puste. Prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe kochanie Boga to jest relacja. Amen. Jest różnica, czy masz przy sobie zdjęcie żony albo męża, czy też masz przy sobie męża albo żonę. Jest różnica, czy nie ma? Ja nie myślę, że żona albo mąż byliby szczęśliwi, gdybyśmy im powiedzieli, wiesz co, mi właściwie wszystko jedno, czy ty jesteś, czy twoje zdjęcie. Chcemy realnej relacji. A więc nie wdając się w spory, Eliasz powiedział to, co było Bożym faktem, bo z tym był posłany do bezbożnego króla. Mówi, nie ja sprowadziłem to nieszczęście na Izraela, to ty, to ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Oto nieszczęścia, oto przyczyna nieszczęść w kraju. I do dzisiaj nic się nie zmieniło. Do dzisiaj wszystko jest tak samo. Zaniedbaj słowo, zostaw Biblię, przestań trwać w słowie, a wszystko jedno, czy mieszkasz w Czechach, w Polsce, w Izraelu, czy jesteś biedny, bogaty, mądry, wykształcony, czy niewykształcony, czy chodzisz do dobrego zboru, albo do zboru takiego, którym się mniej dobrze dzieje. Wszystko jedno. Zaniedbaj Pana, a twój świat zacznie się rozsypywać. Bez Słowa Bożego zawsze przychodzi susza. Kiedy Bóg stworzył świat, to wszystko, co nas otacza, trzyma się na Słowie Bożym. Kiedy się Słowo Boże z tego wyciąga, wszystko zaczyna się rozlatywać. Tak to jest od początku i było wtedy. I Eliasz szedł na spotkanie z Achabem przez spalone przez słońce pola, pełne szkieletów zdechłych zwierząt, pełne wysuszonych strączków zbóż i roślin, które mieli zebrać. Szedł przez pola cały od pyłu suszy, od tego nieszczęścia, które było na narodzie. Chciało się pić, a picia nie było. Dla Eliasza to nie był dowód, że nie ma Boga, ale to był właśnie dowód, że Bóg jest. Inni już sami nie wiedzieli, kto jest Bogiem, ale on wiedział, wiecie, to tak jak kiedyś dobrze odpowiedział jeden Żyd, kiedy zadali mu pytanie, już nie pamiętam, jak się ten człowiek nazywał, ale zapytali tego Hebrajczyka Żyda, współczesnego człowieka, jeżeli istnieje Bóg, to dlaczego był oświęcim? Dlaczego wymordowano miliony twoich rodaków, a on powiedział, oświęcim jest tylko dowodem na to, że Bóg istnieje. Oświęcim jest dowodem na to, co się dzieje, kiedy ludzie Boga odrzucą, kiedy ludzie Boga się wyprą, kiedy ludzie odwrócą się od Boga, do Boga plecami. To jest, wiecie, wielka mądrość, żeby do tego dojść. Trzeba wiele pokory przełknąć, żeby to powiedzieć. Wielu ludzi traciło przez to wiarę, co się nie tylko w Oświęcimiu działo, co się nie tylko działo w historii czasami, ale co się działo tam w Izraelu. Wielu ludzi sami nie wiedzieli, w co mają wierzyć. Wszystko uschnięte, ale od początku wiemy, odkąd tylko przeczytałeś Biblię, wiesz o tym, że grzech rodzi zawsze to samo, śmierć. Dla Eliasza to nie był dowód, że nie ma Boga, to był dowód, że Bóg jest. Klęska i bieda są również dowodem. Świat potrzebuje takich ludzi jak Eliasz. Świat potrzebuje kościoła, chrześcijan nie bojących się, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Kiedy czasami jest ciężko, chcę wierzyć w głębi siebie, kiedy czasami jest trudno, jesteś zmęczony, wyczerpany, rozczarowany, może nie dzieje się wszystko tak, jakbyś chciał. Tak jak ta pieśń, którą nas dziś zbudował chór przepiękna, to jest: czy trwam w modlitwie, czy trwam w relacji z Panem, czy trwam w wybaczeniu, czy trwam w Słowie. To jest najważniejsze. Nie ogień z nieba powinien naszą uwagę tutaj zwrócić, ale pewność tego, że Bóg zawsze przyzna się do Słowa Bożego. To nie jest historia o tym, że ogień spadł z nieba, ale historia o tym, że Bóg przyznaje się do modlitwy swoich ludzi. Nie tylko przyznał się Eliaszowi, ale przyznał się dziesiątkom chrześcijan na całym świecie i do dziś przyznaje, którzy w pustyni i w suszy wołają mu uzdrowienie, pocieszenie i uleczenie. Amen. Tak pragnę, byście jadąc z tego miejsca dzisiaj do domu, czuli, że to nie ma znaczenia, czy inni są wierni. Ja chcę być wierni. Wierny, to nie ma znaczenia. Ja chcę wołać o Boży cud, o ogień z nieba. Chcę wołać o ogień z nieba. Przyjdź, Duchu Święty. Ja pragnę, bo jest susza. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Przyjdź ze swoją mocą. Przyjdź ze swoją siłą. Jeżeli nie przyjdziesz, umrę. Jeżeli nie przyjdziesz, wypalę się. Jeżeli nie przyjdziesz, stracę siły. Przyjdź, bo wokół jest pustka i susza. Eliasz zgromadza proroków Aszery i Baala w ogromnej przewadze. Nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że było ich więcej. On jeden, ich 850. Wiecie, i to jest kolejna lekcja z tej historii, którą chcę, byście zapamiętali, bo ten świat nie wierzy w tą lekcję, ale dzieci Boże mogą w nią wierzyć. W duchowym świecie nie liczy się liczba wyznawców, ale liczy się Bóg, którego wyznajemy. W duchowym świecie nie liczy się liczba. To nie chodzi, żeby się o coś modliło dużo ludzi, ale żeby się modlili właściwi ludzie. To nie chodzi o to, żeby się o coś modliły tysiące, ale żeby się modlić do jedynego prawdziwego Boga. Jeżeli coś można tu podziwiać, to ja powiem tak, nie tylko to, że stanął przed tyloma fałszywymi prorokami, ale to, czego ciągle ja się muszę uczyć. Ciągle niby pastorem jestem, ale muszę spuścić głowę i powiedzieć, ja się muszę uczyć od Eliasza. To nie tylko to, że go podziwiam, że miał odwagę. Podziwiam go, że chociaż nie znał tej pieśni, jak wielki jest Pan, o jak wielki jest Pan, to ona grała w jego sercu 9 wieków wcześniej. Zanim świat to zobaczył, świat podziwia go za śmiałość. Ja podziwiam go za to miłość i poznanie Boga. W jego wypadku wręcz jak pewność to była. Tak by to wyglądało z boku, ale wiemy, jak go to wyczerpało potem, jeśli czytamy dalej Słowo Boże. Wiecie, w Bożych oczach to, co duże, nie jest duże, bo Bóg ma swoje miary. Dla Boga dużo to mało, a mało to dużo. Dla Boga jeden dzień to 1000 lat, 1000 lat to jeden dzień. Bóg sam wyznacza miary. Dla Boga worek złota jest tylko ochłapem rzuconym mu jak śmieć, a 2 lepty ubogiej wdowy są majątkiem przynoszącym radość Królestwu Bożemu. Prawda nie jest tam, gdzie jest więcej ludzi. W niebie nie ma anielskiej demokracji, gdzie się głosuje. Prawda jest tam, gdzie objawia się Słowo Boże. Naród cierpiał głód i suszę, a u stołu dobrze się objadało 850 fałszywych proroków i mówili królowej to, co chciała słyszeć. Do takiego zgromadzenia właśnie Eliasz zaczyna wołać tymi sławnymi słowami. Jak długo będziecie kuleć na 2 strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Ludzie, zdecydujcie się, mówi do nich. Ponieważ naród stoi na granicy właściwie tego, że jeszcze trochę, a wybiorą mnie to, co trzeba. Kuleć. Chromość. Kulawość, kuleć, to znaczy chodzić, ale nie tak jak trzeba. To ani wiara, ani niewiara. To, jakby to powiedzieć duchowymi słowami, to chrześcijańska niedziela, przesądny piątek i wściekły poniedziałek. Nie wiem jeszcze jak lepiej. Diabeł ma czas. Czeka cierpliwie na swój dzień, kiedy posiądzie życie całej ofiary. Kiedy człowiek zaczyna chorować, to najpierw ciężko mu się chodzi, a potem chodzić nie może wcale. Baal nie od razu chce wszystko, nie od razu chce chwały diabeł. Jemu starczy maleńkie miejsce w życiu, które spowoduje chorobę. Każde zło, każdy rak, każda choroba zaczyna się od małego, niewidzialnego. Człowiek rozdwojony kolebie się na 2 strony. Pamiętajcie jedno, człowiek rozdwojony nie potrafi się też uczciwie modlić, no bo kiedy jesteśmy rozdwojeni, to właściwie nie wiadomo, do kogo się modlić. Pomiędzy opowieściami o cudach i słabością tego, co widać. I znowu mówię, tak bardzo chcę wracać do domu dzisiaj z tego miejsca, mając w sercu pieśń. Przyjdź, Duchu Święty, tak Cię pragnę. Wiecie, chciałbym, żeby to się stało największym pragnieniem naszego zboru. Że kiedy ktoś zapyta kiedyś, jaki jest największy problem w waszym zborze, to nie zaczniemy wymieniać tego, co nam osobiście się nie podoba, kto nam osobiście podpadł, ale powiemy, naszym największym pragnieniem jest, żeby rzeki wody żywej, rzeki Ducha Świętego na nas wszystkich się wylały. Jesteśmy spragnieni Ducha Świętego. Chcemy się modlić, aby działał. Wiecie, Bóg jest zainteresowany tylko całością. Bóg chce wszystko albo nic. I to jest kolejna lekcja, której uczy mnie dzisiaj Eliasz. Na Boże rzeczy nie możemy liczyć, jeżeli nie zamierzamy Mu oddać całego naszego życia i przyznać się do grzechu. Dzisiaj na świecie jest wiele różnych dziwnych nauk. Jest tak zwana Ewangelia sukcesu. Wiecie, szczerze mówiąc, ja wierzę tylko w Ewangelię sukcesu. Ja nie słyszałem nigdy Ewangelii klęski. Nie zrozumcie mnie źle. Ale jest taka Ewangelia, która bardziej patrzy do portfela niż na serce. Są różnego rodzaju inne wyznania. I wiecie, dlaczego one wszystkie, jakby ludzie potrafią je Biblią podeprzeć? Bo tak naprawdę w Biblii jest wiele dobrych obietnic. Ale bardzo często tego typu nauki pomijają prawdziwą pokutę i stuprocentowe oddanie się Chrystusowi. Jak gdyby uczą, że jest tylko żniwo, ale nie uczą, że jest sianie. Prawda brzmi, co człowiek sieje, to pożnie. To nie jest prawda, że można tylko cały czas coś rządzić. Trzeba się zdecydować, komu chce człowiek służyć. Eliasz przy wszystkich świadkach mówi kluczowe słowa, na które chciałbym, byście dziś zwrócili uwagę. Kilka razy te słowa powtarza. Ognia niech nie podkładają. Czemu nie chciał, żeby podłożyć ogień? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w troszeczkę innym kontekście byliśmy w tym miejscu Słowa Bożego, kiedy mówiłem więcej o Eliaszu. Ognia niech nie podkładają. Chodzi o to, że on nie chciał żadnej religijnej imprezy. Ludzie lubią zapalić se świeczki, zapalić se pochodnie, podpalić ołtarz, mruczeć, jak duchowo się zrobiło. Żadnego ognia. Albo jest Bóg, albo Boga nie ma. Albo wasz Bóg jest i Go nie ma, albo nasz Bóg jest i Go nie ma. Eliasz stoi wobec dwóch grup ludzi. Pierwsza, prorocy i kapłani Baala i Aszery. Druga, lud Izraela, kolebiący się na dwie strony. I musi coś odpowiedzieć. Zastanawiał się, jak musiał wyglądać Eliasz. Stoi taki Eliasz, sam jeden. Nie wiadomo właściwie, czy nawet dobrze ubrany, bo tyle przeszedł kurz na drodze i 850 proroków ubranych w królewskie szaty, wyżywionych w królewskim pałacu, wykształconych u najlepszych magów tamtych czasów. A więc 850 mądrych i jakiś dziwny Eliasz. Dlaczego nie podkładać ognia więc? Bo wtedy nie byłoby dowodu. On mówi, ognia nie podkładajcie. Ognia nie podkładajcie. Zobaczymy, który Bóg jest prawdziwy. Będziemy wzywać imię naszego Boga i zobaczymy. Wiecie, to słowo tutaj, Boże imię, to słowo Shem mamy tutaj zbudowane, wiecie, kiedy on mówi o Bożym imieniu, to w tym hebrajskim znaczeniu tu chodzi o słowo jakby znak, marka. Tak troszeczkę parafrazując, która marka, który znak jest prawdziwy. Chodzi o prawdziwość, chodzi o prawdę. Chodzi coś jeszcze, chodzi o imię Eliasza. Eliasz, po hebrajsku Eliahu, czyli tłumacząc z języka hebrajskiego, Bogiem jest Jahwe, albo dosłowniej, mym Bogiem jest Jahwe. Czyli widzicie, imię wtedy nie znaczyło to, co dzisiaj znaczy. Dzisiaj Bogu miła, nie wiadomo, czy jest Bogu miła. Znaczy na pewno jest Mu miła, tylko nie wiadomo, czy Go miłuje. Ale wiecie, że czasami dziś wołamy kogoś i nawet się nie zastanawiamy. Ale dla Eliasza imię to była tożsamość, to było wszystko. Imię oznaczało trzy rzeczy w starożytnym Izraelu. Charakter, pozycję, przeznaczenie. Słyszycie? Charakter, pozycja, przeznaczenie. Dlatego czasami Bóg powiedział, od tej pory nie będziesz się nazywał tak, a będziesz się nazywał tak. I mamy kilka takich sytuacji. W wypadku imienia właśnie Izrael, czy choćby w wypadku Abrahama i tak dalej. Eliasz musiałby zmienić sobie imię, gdyby Bóg się do niego nie przyznał. Ale Bogu żywemu nie trzeba pomagać. Sam przyjdzie i przyjmie ofiarę, jeżeli jest szczera i prawdziwa. Innymi słowami, Eliasz był zainteresowany tak samo uczciwie wobec siebie, jak wobec nich postąpił. Ognia nie podkładać. Wiecie, co Eliasz mówił, kiedy mówił ognia nie podkładać? Eliasz mówił tak, nic nie będę kombinował. Nic nie będę sztucznie próbował. Nic nie będę manipulował. Albo Bóg jest, albo Boga nie ma. On wiedział, ale lud nie wiedział. I chodziło o wyznanie ich serca, oczywiście nie o jego wyznanie. On nie chciał pomóc istnieniu Pana Boga. Wiesz, Panie Boże, ja nie wiem, czy Ty istniejesz. Jak istniejesz, to może tak trochę istniejesz, to ja Ci trochę pomogę istnieć lepiej. Żadnego ognia. Ognia niech nie podkładają. Oznacza, chcę, żeby Bóg był żywy, chcę Go doświadczyć. Albo właściwie dla niego nie było wyjścia. Wiecie, dla niego to by był koniec tak naprawdę. Nie interesowała go jakaś sprytna podróbka Pana Boga. Nie interesował go ktoś, kto po cichu z tyłu, tak żeby nikt nie widział, podłoży ogień. Dał im cielca do wyboru. Mówi, wybierzcie se, które ciele chcecie. Dał im pierwszeństwo w modłach. Mówi, wy pierwsi się módlcie, was jest więcej. Bo wiedział, że Bóg nie jest uzależniony od okoliczności. Moja lekcja z całej tej historii, jego decyzje, to co zrobił, to co chcę, byśmy dziś też się uczyli ze Słowa Bożego, było zbudowane na tym, kim jest Bóg. I dlatego, kiedy zbieramy się jako Kościół, to jest takie ważne, byśmy poznali, kim jest Bóg. To jest najważniejsze pytanie mojego życia. Wiecie, nic gorszego mi się nie może wydarzyć, niż umrzeć. I odejść w wieczność jako ktoś, który właściwie całe życie się kolebał to na tą i już sam nie wie, co jest prawda. No oczywiście przed wami zawsze będę mówił, wiecie, ja nie mogę jako pastor wam powiedzieć, że ja nie wiem, bo mnie zwolnicie i gdzie ja będę robił. Wiecie, o co mi chodzi? O tą obłudę religii, że no musimy w kościele powiedzieć, no wierzymy. Ale Eliasza to nie interesowało. Albo jest, albo to jest jakiś koniec. Można mieć jedno nabożeństwo dla Baala za drugim. Można żyć w niedbalstwie duchowym, które pociąga za sobą życie złamane na wiele lat. Kiedy przestajemy być kościołem, to zaczynamy chodzić do kościoła. Kiedy przestaje poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota przeżywać z powodu tego, że moje życie czasami nie jest takie jak Jezusa, to przestaję być kościołem, a zaczynam chodzić do kościoła. I to mnie boli, niesie smutek w moje serce. Ja nie chcę chodzić do kościoła, chcę być kościołem. Chcę być kościołem, który pragnie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, dotykaj się nas. Kim dziś jesteś Ty? Wierzę, że Duch Święty chce Ci dziś zadać pytanie. Czy przyszedłeś do kościoła, czy jesteś kościołem? Czy przyszedłeś do kościoła, czy jesteś kościołem? Czy jutro znowu będziesz kościołem? Czy jutro to już nie Kościół? Dzisiaj Duch Święty wam usługuje, byśmy mogli my jutro usługiwać Jemu. On dzisiaj i jutro i pojutrze jest tym samym Bogiem. Wiecie, chrześcijaństwo, podróbek nieprawdziwej radości, cielesnej radykalności, jakiejś ideologii. Chyba nie ma nic gorszego niż udawać, że się spotkało Jezusa. Bo wtedy człowiek nie zna żadnej prawdy w życiu. Powiem wam tak. Można się wywrócić na podłogę i wstać nieprzemienionym. Można modlić się nie wiadomo na jakich językach i żyć jak diabeł i kłamać tymi samymi ustami. Można robić i podrabiać wiele rzeczy. Ale prawdziwe spotkanie z Jezusem poznacie po jednej rzeczy. Kiedy będziecie sobie czytać kiedyś Biblię, zacznijcie Biblię czytać z notesikiem, z notesem i z ołówkiem. I na przykład zapisujcie sobie imiona ludzi, którzy spotkali Jezusa. Zobaczycie jedno. Żaden z nich po spotkaniu Jezusa już nigdy nie był taki sam. Ja nigdy nie będę taki sam, jeśli spotkam Jezusa. Może nie zmienię się od razu. Może nie od razu będę tym, czym chciałbym być. Tym, czego by ludzie chcieli. Ale nie da się spotkać Jezusa i nie być przemienionym. Nie da się z miejsca, w którym spotkałem Boga, wyjść i nie wiem, posłuchajcie mnie teraz uważnie, co powiem. Powiem to tak, nie da się spotkać Jezusa, spotkać Boga w kościele, wyjść z kościoła i nie wiem, brzydzić się homoseksualizmem, bo wielu wierzących myśli, że jak się brzydzą homoseksualizmem, to są bardzo duchowi, brzydzić się papierosami, ale nie brzydzić się własnego duchowego lenistwa, plotkarstwa, zakłamania i obłudy. Dużo lżej będzie Sodomie i Gomorze na sądzie niż miastom, którym Jezus powiedział im, jak bardzo Bóg ich kocha. To jest Nowy Testament, wiecie o tym? Wiara to nie ideologia, która mówi, czego nie lubimy, a co tolerujemy. Wiara to naśladowanie Boga. Kiedy ktoś by cię zapytał, abyś powiedział najkrótszą definicję wiary, bez pisania książki, to najkrótsza definicja wiary brzmi tak. Wiara to chodzenie z Bogiem. Amen. Wszystko. Nie da się zostać takim samym jak zawsze. Nie da się brzydzić ludźmi, a nie brzydzić grzechem. Nie da się mówić źle o innych ludziach, a dobrze o Bogu. To, co człowiek robi, jego opowieść życia nazywa się świadectwo. Twoje życie opowiada świadectwo. Opowiada o drodze, którą idziesz, opowiada o drodze, którą ja idę, opowiada o Bogu, którego spotkałem. Popatrzmy na siebie, czy jestem kościołem, czy chodzę do Boga. Czy moje życie opowiada historię o spotkaniu Jezusa, w którym jest wybaczenie, przemiana, czy opowiada historię o religijnym egoiście, który tylko wie, co mu się należy. Błogosławię was dziś wszyscy ci, którzy jesteście sługami w tym zborze, którzy służycie i nikt wam nie mówi dziękuję. Przyjdzie dzień, kiedy król królów i pan panów powie wam dziękuję. Niech będą błogosławieni wszyscy ci wśród was dzisiaj, którzy dzisiaj czują, jak Duch Święty mówi, że czas, żebyś się zajął czymś, co przyniesie Jezusa innym, co przyniesie pożytek Kościołowi. Twoja nagroda jest w niebie. Ale wracam do proroka, na tamto dziwną równinę. Wiecie, jeśli kiedyś będziecie w Izraelu, staniecie nad pewną doliną. Dolina, która będzie się rozciągać, jest ogromna, jest jeszcze bardziej widokowa niż widok z naszego zboru. Nazywa się Dolina Harmegido, inaczej tak zwany Armagedon. Kiedy skierujecie od Armagedonu oczy lekko na lewo, w dole jest taki malutki las. Tam to wszystko się wydarzyło. Tam jeden człowiek uwierzył, że Bóg jest, bo jest i koniec. Prorocy Baala przystępują do modlitwy, ale modlą się modlitwami, które powstały z egoizmu, powstały z chęci strachu, zaspokojenia lęku przed obcym Bogiem, którego oni wierzyli, powstały po to, by zaspokoić pogańskie tradycje, pożądliwości i dlatego nie mogą sprowadzić ognia. Nastało południe i Słowo Boże mówi, Eliasz zaczął z nich drwić. I wiecie co, kiedy czytałem pierwszy raz, że oni się modną, tną, tańczą, robią te różne rzeczy i czytam, że Eliasz drwi z nich, to się tak uśmiechnąłem trochę, podobało mi się, to drwi z nich. Ale potem coś cichego. Duch Święty dotknął się mojego serca wczoraj w nocy, kiedy czytałem to słowo. Mirek, to jest za mało drwić. To jest za mało skrytykować innych. Pokaż twoją modlitwę. Czas na twoją modlitwę i na twoje świadectwo. Żeby świat nie zaczął drwić z ciebie. Abyśmy godnie reprezentowali imię Pana Jezusa. Aby świat z nas nie zaczął się śmiać. To nie ceremonia jest ważna. Nie liczą się rany i głośny krzyk. To nie Doskonałość ludzi jest ważna. Nie wystarczy wyśmiać i skrytykować innych. Mi się to podobało, fajnie, no co, może wasz Bóg śpi? A mało razy w moim życiu moje świadectwo było takie, że nie jeden ateista mógł mi powiedzieć: Mirek, twój Bóg chyba śpi. Ale to nie jest problem ze snem mojego Boga, tylko z moim własnym egoizmem. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebuję Ciebie, bo strasznie się ze sobą męczę. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebuję Ciebie, bo ja nie mogę reprezentować Królestwa Bożego tak jak Ty. Przyjdź i dotknij. I nadszedł czas modlitwy i wiary, a nie pustej ceremonii. Skończyło się śmianie Eliasza, teraz Eliasz się modli. Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on zaczyna robić to, od czego wszystko tak naprawdę się zaczynać musi w naszym domu, w naszym sercu, w naszym życiu. Od naprawy ołtarza pańskiego. Słyszycie mnie? Zbrownicy, słyszycie mnie? Przyjaciele, słyszycie? Mirek Kulec, słyszysz, co mówisz? Wszystko się musi zacząć od tego. Teraz ludzie już byli naprawdę zainteresowani. Gdy zbliżyli się, oczekując cudu albo i nie, może liczyli na to, że on powie teraz jakąś szczególną modlitwę, może pyknie na palcach albo zrobi jakąś sztuczkę i już. A ten zaczyna się strasznie nieduchowo wszystko. Może myśleli, że zrobi duchową minę i zacznie buczeć albo coś takiego, ale on wziął, podwinął rękawy i wziął się do roboty. Najpierw coś bardzo ludzkiego, fizycznego, roboczego. Naprawił ołtarz Pana. Zastanawiałem się, jadąc dziś do zboru, gdybym chciał naprawić ołtarz Pana w moim życiu. Bóg nie chce, żebym naznosił kamieni, bo mówi, że to nie jest miejsce, gdzie oddaje mu się cześć, lecz cześć Bogu oddajemy gdzie? W duchu i w prawdzie. A może mój ołtarz Pana powinienem nadprawić od tego, że mojej żonie powiem przepraszam. Przepraszam Cię, Gosia. Może powiem moim dzieciom przepraszam. A może komuś z Was powinienem pójść uściskać rękę i powiedzieć przepraszam. A Wy mnie spytacie, dlaczego przepraszam? Dlaczego przepraszasz? Przepraszam, ponieważ buduję ołtarz, ponieważ jestem zmęczony tym, że w moim życiu nie ma odpowiedzi z nieba. Mogę się dalej śmiać, że inni nie są tacy duchowi jak ja. Ale to nie był koniec tej historii. Może moja odbudowa zacznie się od mojego przepraszam. Od mojego rezygnuję. Od mojego nie muszę mieć racji. Od tego, że przepraszam, że gniewam się. To nie chodzi o to, że miałem rację. Chodzi o to, że nie mam racji przed Bogiem. Zaczął tak zwyczajnie, fizycznie, naprawił ołtarz Pana. Wiecie czemu? Bałwochwalstwo zawsze niszczy ołtarz Pana. Chcecie zniszczyć Boga w waszej rodzinie? Zostań egoistą. Chcesz rozwalić swoje małżeństwo? Bądź egoistą. Chcesz zniszczyć własne dzieci? Bądź egoistą. Chcesz zniszczyć zbór? Bądź egoistą. Egoizm jest początkiem każdego bałwochwalstwa. Nieważne, czy potem będziesz chrzcił alkohol, czy jakieś inne wymyślone duchy. Zawsze zaczyna się od egoizmu, który niszczy wszystko, co jest Boże. Bałwochwalstwo rujnuje ołtarz, którego potrzebuje człowiek, nie Bóg. Bóg nie potrzebuje ołtarzy. Gdy bałwochwalstwo rujnuje nasz ołtarz modlitwy, to powoli ona zniknie z naszego życia. Może najpierw muszę z odwagą powiedzieć: teraz żyję i pracuję dla Pana. Ja wam powiem jedno, po tym słowie, które przeczytałem dziś, mógłbym nie głosić następne 3 miesiące i tak miałbym dojść do roboty, a wy? Eliasz znał tajemnicę. Odbudowanego ołtarza nie przyjdzie odpowiedź z nieba. Trzeba zacząć od tego, co fundamentalne. Ludzie po raz pierwszy widzieli, jak ktoś robi to w taki sposób. Tam jest napisane w waszym tekście, popatrzcie w wasz tekst. Zbudował ołtarz w imię Pana. W imię świętego Boga zaczął budować. Czyli innymi słowami, to co robił, robił w imieniu Pana. W imieniu znaczy w miejsce Pana. Ludzie wiedzą, że trzeba chodzić do kościółka, ale nikt nie wiedział, że trzeba być Kościołem. Tak bym to mógł przełożyć na nasz język. A potem 3 razy wylano wodę na ołtarz. Wiecie, dlaczego wylewał wodę na ołtarz? 3 razy pozbawił się wszelkiej ludzkiej możliwości działania. Pamiętacie w Nowym Testamencie, jak powiedzieli, ale dobrze zakryjcie ten grób kamieniem i postawcie tam rzymską straż, żeby potem ktoś nie powiedział, że ukradli. Ale oni sobie mogli robić, co chcieli. Mogli tam cały legion cesarza postawić. Nie miało znaczenia. On powiedział tak. Syn człowieczy musi być wyszydzony, zbity, sponiewierany, ukrzyżowany, ale 3 dnia wstanę z martwych i tak jak wam obiecałem, tak oto mnie widzicie, powiedział do swoich uczniów, pokój wam. Ja wiem, co ja do was mówię, mówi Bóg. Ja się uczę wiary. Uczę się mojego duchowego przedszkola. 3 razy wylał wodę na ołtarz, pozbawił się wszelkiej możliwości, że ktoś z tyłu może coś podłoży. Jak ja bym to robił, to bym powiedział któremuś ze starszych zborów, wiesz co, może Jasiu, schowaj się gdzieś z karnistrem z benzyną z tyłu, wiesz, kto wie. My byśmy próbowali po swojemu. Wiesz, jakby nic, to ty zrobisz. No, nie może być, że wiesz, jaką opinię będziemy mieli. On się nie przejmował, jaką opinię o nim będą mieć ludzie. Wiecie, to by się skończyło jego śmiercią. On się przejmował, jaką opinię o nim ma Bóg. A wszystko inne, innymi słowami, Królestwa Bożego szukajcie wpierw. A wszystko inne będzie dodane. To są nasze problemy. 3 razy wylał wodę na ołtarz, a więc jeszcze raz, po raz pierwszy po to, żeby 3 razy pozbawić się wszelkiej ludzkiej możliwości działania. Tam nawet gdyby ktoś próbował mu pomagać ogniem, to nie było szansy na ognisko. Chce albo Boga, albo wszystko nie ma sensu. Chce, żeby to był albo Bóg, albo nic. Nie zostawiam sobie żadnej drogi wyjścia, mówi Eliasz. Jego modlitwa to nie były tylko słowa. Zaczął mówić do Boga żywego. Nie było rewi, tańca. Nie musiał odtańczyć jakiegoś kultowego tańca. Nie musiał się cały pociąć nożem. Nie musiał nic. My też już nic nie musimy. Jego ranami i sińcami wszystko zostało załatwione. My nie musimy Bogu niczego udowodnić. My tylko musimy przyjść. Wszystko, co musiał Eliasz i co ja muszę, nagle się okazuje, że dobrze pisze o Jakub, że dobrze mówi Nowy Testament, że Eliasz był człowiekiem jak my. Czytaliście o tym? Tak pisze. I się cały rozum z tym nie zgadza. Gdzieś tam takim jak ja, gdzie mi do Eliasza. Wszystko, co trzeba, to było, Panie, ja jestem. Pokładam ufność w Tobie. Napisałem sobie na kartce, co musiał myśleć Eliasz. Napisałem, mam to tu przed sobą. Dużymi literami, wielkimi literami. On jest. A potem plusik. I małymi literami. Ja jestem. Kiedy On jest i ja jestem, to jesteśmy razem. Chcę być przy Jezusie. On jest, ja jestem. Jesteśmy. Eliasz wiedział, co i w jakim celu ma się stać. A gdy nadeszła pora składania ofiary, to powiedział do Boga, Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą. Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym. I on mówi, ja wiem, 37 werset, zobaczcie, ja wiem, że Ty odmienisz serca ludzi. To był ewangelista, zobaczcie. 9 wieków przed tym, zanim ktoś użył słowa Ewangelia, ten człowiek był ewangelistą. Eliasz był prawdziwym ewangelistą. On nie chciał mieć rację tylko w sensie doktrynalnym. On nie chciał wygrać na słowa. Nie robił nic z udziałem tysięcy nieprzekonanych ludzi. Lepiej niech modli się jeden, co wierzy, niż 1000, co nie wiedzą dlaczego. Nie chciał egoistycznie pokazać, że ma rację i że jego religia jest lepsza. Chciał, żeby w narodzie zmieniło się serce. Serce Europy, serce krajów Unii Europejskiej jest zimne i obojętne na Boga. Ale powiem wam, tego nie mówią w wiadomościach. W wiadomościach mówią takie rzeczy, że człowiekowi się może odechcieć żyć. W kolejnych krajach Europy powstają zbory rozpalone, gorące dla Pana. Zbory, gdzie znowu wraca się do tego, że trzeba wyznać swoje grzechy. Zbory, gdzie wraca się do tego, że zaczynają się ludzie modlić o pełnię Ducha Świętego. Zbory, które nie potrzebują robić cyrku. Zbory, które chcą, żeby działał Bóg. To się dzieje. To się dzieje na całym świecie. Codziennie na świecie nawraca się 60 tysięcy ludzi każdego dnia. Na całym świecie oddaje swoje życie Jezusowi. I ja wiem, że zbliża się do dnia, kiedy któregoś dnia w Polsce, w Czechach albo gdzieś tam ktoś, kiedyś o tym mówiłem, gdy mówiłem o nawróceniu, ktoś kiedyś ostatni powie, wybacz i przyjmij mnie. I drzwi arki się zamkną, ale to trwa, ono jest otwarte, ta łaska trwa, Królestwo Boże działa. Chciał, aby ludzkie serca się zmieniły. I 38 werset, wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Bóg dziś daje nam lekcję, kończąc to nauczanie dzisiejsze. Lekcję z listu do Rzymian. Aby siebie składać w ofierze. Przygotuj swe życie na ofiarę dla Boga. Bez pomocy rzeczy z zewnątrz. Zawołać wbrew całemu światu. Ofiara, wiara, modlitwa. Bóg przyjdzie, On i ja. Ogień wysuszył wszelką wodę, wszelkie niemożliwości. Myślę, że musimy się przestać bać, że są rzeczy niemożliwe dla nas. Od tej pory, kiedy będziesz mówił słowo niemożliwe, to niech to oznacza, tylko Bóg to może, bo On może wszystko. Dzisiaj Pan ma ten sam zamiar. Posłał kogoś, kto chce przez nas działać, to jest Pan Jezus. Wiecie, jak bardzo niezrozumiały przez ludzi, jak bardzo samotny musiał się czuć Jezus, kiedy powiedział, ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Ludzie nie wiedzieli, o czym On mówi, o co chodzi. Mamy taką samą sytuację w tamtych czasach, w czasach Jezusa i w naszych. Świat wierzy we wszystko, tylko nie w Boga. Niech się leje woda, niech ludzie sprawdzają. Ludzie sprawdzili na wszystkie sposoby. Jezusa sprawdzali na wszystkie sposoby. Do tego stopnia się posunęli, że kiedy już był na krzyżu, to kpili z Niego i mówili, no jeśli to Ty, no to zejdź, no to już teraz to już uwierzymy, no jak. Był zdradzony, poniżony, pobity i ukrzyżowany. Według diabelskich planów miał zostać zapomniany przez historię i nigdy miał więcej nie wspomnieć jego imienia. Nawet dobry przyjaciel zaparł się go 3 razy. To jeszcze gorzej niż wodą 3 razy polać. Ale Jezus przyszedł, aby dać pokój swoim dzieciom. Od 2000 lat dzieci Boże dostają pokój z nieba. Od 2000 lat Bóg ci chce powiedzieć i każdemu innemu człowiekowi, macie prawo na mój pokój i na mój cud. Nie przyszedłem pokój dać temu światu. Przyszedłem dla mojego Kościoła i przyjdę po mój Kościół. Jedyne, po co tu przyjdzie, to jest jego Kościół, nic innego. Świat? Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Rozdwojenie musi przyjść, bo dosyć kolebania się na 2 strony. Bóg wie, co chce zabrać. Jeśli ktoś pozna Jezusa, przychodzi rozdwojenie do domu, do życia, do pracy, do myślenia i musimy się zdecydować, komu chcemy służyć. Dokładnie tak jak w tamtych czasach, w tym rozdwojeniu można się parę lat kołysać na 2 strony. Ale w końcu trzeba się zdecydować, czy mój dom chce służyć Panu, czy religii i naszemu świętemu spokojowi. Pokój mój daję wam, powiedział Jezus. I inaczej niż ten świat wam daje. Daje, byście mogli tak jak Eliasz wierzyć, że ja działam. Nic się nie zmieniło. Po stronie Baala będzie ich więcej. Ale Jezus mówi, daję wam ogień. Muszę odejść, aby on mógł przyjść. Pocieszyciel, Duch Święty, ogień z nieba. Zapragnijmy tego ognia z nieba. Zapragnijmy, aby on przyszedł do naszego życia. Mamy od Jezusa zadanie domowe. 2000 lat temu świat się śmiał z ukrzyżowanego Syna Bożego i uważał, że prawdziwym królem i Bogiem jest Cezar. Cezar ogłosił się Bogiem i prześladował za to innych. Ale przyszedł czas, kiedy Bóg dotknął twojego życia i dzisiaj chcę je posilić. Chcę Ci dać nowe myśli, nowe posilenie. Oto On chce w naszym życiu działać wobec tego świata. Wstańmy, podziękujmy Jemu za to. Wszechmocny Królu Boże i Panie nasz, Panie, dziękuję Tobie, że mi, niedoskonałemu człowiekowi, przedstawiasz Twoje doskonałe słowo i Twoją doskonałą osobę. Panie, my chyba dopiero w niebie sobie zdamy sprawę, jaki Ty dobry, jaki Ty wspaniale cierpliwy, jaki Ty litościwy dla nas jesteś. Proszę Ciebie, abyś włożył w serce naszego zboru wielkie pragnienie, aby dziesiątki Czechów, Polaków i ludzi, którzy nas otaczają, nie musiało kolebać się na dwie strony i zastanawiać się, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Daj nam być świadectwem Twojej mocy, przebaczenia, uzdrowienia, łaski. Panie, proszę Cię, pomóż mi nie naśladować tego świata w niczym. Nie chcę go naśladować w jego mówieniu, mszczeniu się, rozmyślaniach. Proszę Ciebie, włóż w nasze myśli, w nasze serca Twoje rozumowanie, Twoją logikę, Królestwo Boże w nas. Posilaj Twój Kościół, oczyszczaj go i dodawaj mu siły. Amen.